Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.
Zbliża się kolejna cisza wyborcza, tym razem przed drugą turą wyborów samorządowych. Ale my, wykorzystując te ostatnie chwile spokoju, spróbujemy porozmawiać o tym, kto być może mija się z prawdą, kto ma coś do ukrycia, kto wstąpił na błędną drogę, a kto powinien mieć i dlaczego poważne wyrzuty sumienia. To jest podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Witają Państwa w piątkowy wieczór bardzo serdecznie Radosław Gruca
i Błażej Makarewicz.
I zapraszamy na wydarzenie tygodnia.
Wydarzenie tygodnia.
Na wydarzeniem tygodnia to pewnie będzie dla Państwa zaskoczeniem. Nie będzie sprawa Jacka Protasiewicza, któremu skądinąd życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i do dobrej formy. Postanowiliśmy z Radkiem wziąć na celownik dwie instytucje. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Orlen. To od czego, drogi redaktorze, chciałbyś zacząć?
No myślę, że o Orlenie dość dużo było już powiedziane i wszyscy nasi widzowie i widzki tak zwane dobrze wiedzą, że ekspert od Orlenu i od Daniela Obajtka, Mariusz Gierszewski, ciągle prowadzi śledztwo i aktualnie jest na etapie wnikliwej analizy raportu, który zamówił Daniel Obajtek na temat Bartłomieja Sienkiewicza. No i cóż, to co koniecznie muszą Państwo wiedzieć, bo temat, który rozpoczął dojście nasze do tego raportu, to zatrzymanie pana S.A., tak go nazywamy, czyli prezesa szwajcarskiej spółki Orlenu, który no, był postacią bardzo podejrzewaną przez służby o różne niecne rzeczy, łącznie ze związkami na Bliskim Wschodzie, z organizacjami, które niektórzy uznają za terrorystyczne. Ale co ważniejsze, według służb był zaangażowany w różne transakcje polegające na omijaniu sankcji. To najprawdopodobniej to miał na myśli Donald Tusk, mówiąc, że przez szwajcarską spółkę Orlenu Polska może mieć problemy, oby nie miała. Mam taką nadzieję. Niemniej jednak wtedy tak się cudownie złożyło, że na pytania Mariusza Gierszewskiego odpowiedział mailowo Daniel Obajtek. No i tam generalnie przytaczaliśmy już te odpowiedzi. One są takie w stylu rządów PiS-u, czyli nie na temat. Natomiast to, co dotyczy Szwajcarii, to odsyła nas Daniel Obajtek.
Precyzujmy. Pytania, które zadał Mariusz Gierszewski, dotyczą tej firmy szwajcarskiej, tak. Orlen Trading Switzerland, tak?
Dokładnie tak. I na to wszystko pan Daniel Obajtek, który do tej pory był raczej milczący i nieuchwytny, odpowiedział Mariuszowi Gierszewskiemu generalnie krótko, że go się czepiamy. Jeszcze Mariusz Gierszewski to dokładnie przytaczał, ale jakby tłumaczył, że cała tajemniczość tej sytuacji jest opisana w raporcie
dotyczącym... Związana z OTS-em.
Tak, ze Szwajcarią. No i jak myślisz, ile jest stron w tym kilkudziesięciostronicowym raporcie uznawanym za ekspertów za...
Jeśli kilkudziesięciostronicowym, no to podejrzewam, że kilkadziesiąt stron.
Zero. Tam nie ma nic o Szwajcarii, także no, czy tego chce Daniel Obajtek, czy nie, no to wprowadzał nas w błąd. Może sam był wprowadzony w błąd. Dlatego, panie Danielu, no cóż, jeżeli te raporty są już dość powszechnie przynajmniej omawiane, no to poproszę wskazać na ten fragment.
To jest taki raport detektywistyczny, tak? A z tego, co czytałem, to on bardziej nie analizę śledczą przypomina, tylko taką publicystykę, bo tam na przykład pojawia się takie sformułowanie w kontekście Bartłomieja Sienkiewicza, że to szara eminencja wokół Orlenu.
No tak, jest tam twórca łopu i kilka różnych informacji. Nie ulega wątpliwości, że na pewnym etapie swojego życia Bartłomiej Sienkiewicz miał firmę, która robiła różne interesy z Orlenem. Natomiast Bartłomiej Sienkiewicz to nie jest jakiś Misiewicz czy inny pan wyciągnięty z kapelusza, tylko jest to renomowany, uznany analityk, szczególnie przez wiele lat, jeśli chodzi o kwestie wschodnie. I no, tutaj być można oceniać, czy dużo zarobił, czy mało, ale no, nie było nigdy śladu jakiegokolwiek przestępstwa, bo gdyby był, to byśmy na pewno już o tym wiedzieli ze starej TVP i tak dalej. Także ja jeszcze raz powtórzę Państwu, że dla mnie takie osoby, które są szczególnie sprawdzane, były obiektami kontroli albo jakichś raportów, ścigań detektywistycznych i nie były później grillowane, osądzane, aresztowane, zatrzymywane, opluwane z tego powodu, znaczy się, że są czyści jak łza.
Ale za duży mętlik się wokół tego zrobił. Skąd w ogóle Orlen wpada na pomysł, mówimy tutaj o poprzednim kierownictwie, żeby zlecać jakieś śledztwo dotyczące Bartłomieja Sienkiewicza?
Wciągasz mnie w bardzo poważne rozważania na temat tego, co opisał znany naukowiec węgierski Bent Madziar w książce o państwie mafijnym. Wygląda wszystko przynajmniej z tych informacji, które znamy już i które potwierdzają niektórzy politycy, jak m.in. Borys Budka, że nie tylko był stosowany Pegasus i rozmaite formy inwigilacji, czy też sprawdzania. Też sam mogę o tym dużo opowiadać wkrótce, ale także były takie konwencjonalne metody, czyli śledzenia, wywiady, mini prowokacje, tego typu historie. I no, wachlarz był bardzo szeroki, ale nie wszystko można było legalnie zlecić służbom. Detektywi działają w takiej trochę szarej strefie. Ja nie chcę nikogo urazić, ale znam praktykę i nie wchodźmy w to. Natomiast to nie są funkcjonariusze publiczni i oni nie są tak kontrolowani i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym można było robić taki outsourcing inwigilacji na detektywów. I wygląda na to, i tak też słyszę, że podobnych zleceń może być dużo więcej. I zresztą też chcę powiedzieć, że co zresztą wspominaliśmy, że sam Mariusz Gierszewski, który był szczególnie zainteresowany w kwestiach Orlenu, no był na celowniku, ponieważ próbowano ustalić jego źródła, co jest niemożliwe i nie będzie możliwe, ale tego typu działania miały miejsce, czyli nie tylko państwo, służby, prokuratura, policja, ale także też takie dodatkowe czynności. I tutaj, żeby państwu tylko dać wyobrażenie, do Iraku, kiedy wysłano wojska w 2003-2004 roku, to no, wojsko zdobyło szybko Bagdad, generalnie schował się gdzieś Saddam Hussein i trzeba było tam robić porządek. I ten porządek właśnie robiły takie specjalne grupy prywatne, ochroniarskie, wtedy to się nazywało Black Waters. A dlaczego? Dlatego, że oni nie byli pod takim reżimem prawnym jak armia. No i robili tam różne rzeczy, często bardzo haniebne, dlatego też już Black Watersów generalnie nie ma. Czyli to jest taka metoda przenoszenia ryzyka na obiekty prywatne i wtedy, jeśli się ma ktoś tłumaczyć, no to się będzie tłumaczył taki detektyw, czy jeden z drugim autor raportu i jeżeli będzie jakieś przestępstwo popełnione przez nich podczas zdobywania tych informacji, to będzie to na nich, a menadżerowie będą mówili, ale my przecież tylko rutynowo i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie są, drodzy Państwo, żadne rutynowe działania i może być tego bardzo poważny problem, bo przecież te raporty same się nie pisały, same się nie zlecały, przypadkowym osobom nie można było tego zlecić, nie przeprowadzano żadnych przetargów, a kasa szła olbrzymia.
No dobrze, i pytaliście, Mariusz Gierszewski pytał Daniela Obajtka właśnie o te kulisy związane ze szwajcarskim Orlenem i Obajtek, jak wspomniałeś, odsyła do tego wspomnianego raportu, w którym bardzo dużo o Bartłomieju Sienkiewiczu. No i jak podkreśliłeś w tym raporcie, ani słowa o szwajcarskim Orlenie, to skąd ta sugestia Obajtka?
No to Bóg raczy wiedzieć, powiem szczerze. I no, będzie musiał to wyjaśniać zdecydowanie.
Równie dobrze mógł odesłać do najnowszego wydania Pani Domu.
No nie, bo podobno Daniel Obajtek jednak jest zmuszony stawić czoła tym wszystkim kwestiom, które ostatnio się pojawiają. No i cóż, zobaczymy, jak będzie się tłumaczył, natomiast jedno jest pewne, nie ma nic o Szwajcarii w tym raporcie i specjalnie po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście cokolwiek w tłumaczeniach Daniela Obajtka polega na prawdzie, jak to się mówi procesowo, no udaliśmy się do źródeł do najwyższego kierownictwa służb. No i tam już wtedy dowiedzieliśmy się, że jeśli tam coś było, to bardzo mało i musieliśmy to sprawdzić do do ostatniej strony i sprawdziliśmy i nie ma.
Krótko mówiąc, były prezes Orlenu minął się z prawd.
No, ja tak twierdzę. Nie widzę żadnego innego sprostowania. Jeszcze raz państwu powiem dokładnie, jak on to ujął. Tak, no oczywiście mówił, że nie jest prezesem. A jeśli chodzi o OTS,
a teraz konkretnie, już nie jest prezesem.
Tak, no co do odpisów, prezesem nie jestem ponad 2 miesiące, wtedy to mówił. I miesiąc temu został odwołany zarząd, pytania do zarządu Orlenu i tak dalej. No ale jeśli chodzi o samą Szwajcarię, to pisał tak, jeśli chodzi o OTS, niech pan redaktor zada pytanie ministrowi Sienkiewiczowi, czy i kiedy opublikuje raporty, o których pisałem kilka dni temu, choćby na X, wtedy się pan dowie i opinia publiczna również, dlaczego spółka traderska została założona i komu ona przeszkadzała. Nie ma tam w raporcie dotyczącym ministra Sienkiewicza ani słowa. Nie wiem, jeżeli pan Daniel Obajtek ma jakikolwiek inny raport, czy nam chce o tym opowiedzieć, to niech nie opowiada, że on jest tajny, poufny i tak dalej, bo sam Daniel Obajtek nie miał dostępu do ściśle tajnych dokumentów. Tylko niech go pokaże, zachęcamy.
To przenieśmy się teraz do innego podmiotu, który wywołuje no nie mniej kontrowersji, choć faktycznie nie ma on tak strategicznego charakteru, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Mowa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o którym no także w tym programie już wiele godzin...
Bo my rozpoczęliśmy w grudniu 2022 roku awanturę wokół NCBiR i zresztą jest to historia never ending story, wydaje się. Na razie zjeżdżają, z tego co słyszę, ciężarówki dokumentów do prokuratury krajowej, gdzie będzie prowadzone połączone śledztwo, które ma powiązać te śledztwa, które były do tej pory w kilku prokuraturach prowadzone.
No i mają śledczy przyjrzeć się już w tej chwili konkretnie Adamowi Bielanowi i Grzegorzowi Pudzie.
No właśnie, to nie jest takie proste, bo pierwsza rzecz, takie najgłośniejsze śledztwo, które wywołało wielki entuzjazm, ja już o nim wspominałem, to było śledztwo prokuratury lubelskiej i to jest bardzo ważne. Ja chciałbym, żebyśmy wszyscy sobie to zapamiętali. Ja nazywam tą prokuraturę na potrzeby publicystyczne, ale też, żeby wytłumaczyć, co tam się działo, prokuraturą garażową, ponieważ tam prokurator Ziarkiewicz, o którym mówiłem już tutaj wiele, wiele razy, jako no, osobie najbardziej dyspozycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry i PiSu, no tam właśnie prowadził śledztwo, które dotyczyło nie tyle właśnie Bielana i Żalka, takie mam przynajmniej wrażenie graniczące z pewnością, ale tych ludzi, którzy byli wskazani przez między innymi Adama Bielana, Grzegorza Pudę i kilku ich zwolenników, między innymi braci Kuchów, powiązanych bezpośrednio z Adamem Bielanem. Jeden to jego były asystent, drugi to brat i nie wiadomo, w zasadzie brat był społecznym doradcą w NCBiR-ze, a wydaje się, że miał wiele, wiele do powiedzenia. I teraz, kiedy wybuchła afera, kiedy ujawniliśmy, że było bardzo dziwnie przyznane 55 milionów na firmę bardzo młodego człowieka, dopiero co założoną, no to okazało się, że trzeba było szybko się z tego wycofać. Zresztą, tak anegdotycznie muszę powiedzieć, że NCBiR wtedy nas straszył procesem, co mnie, szczerze mówiąc, tylko zachęciło do tego, żeby dalej kontynuować śledztwo.
Wytoczył?
Oczywiście, że nie. Zamiast wytoczenia zaczęła się kontrola posłów Szczerby i Jońskiego, która udowodniła, że nieprawidłowości były wielkie i to oni właśnie w tych kontrolach między innymi trafili na grupę ludzi robiących nieprzejrzyste interesy, szczególnie Krzysztofa B., który miał być taką szarą eminencją i był też wytypowany na szefa takiej spółki powołanej przez NCBiR do tego, żeby robić różne komercyjne rzeczy. Czym jest NCBiR? To jest instytucja, która dzieli granty głównie pochodzące z funduszy unijnych i one mają służyć, te granty, rozwoju innowacyjnej gospodarki. My tą innowacyjną gospodarkę tak średnio, że tak powiem, rozwijamy. Mimo, że mamy wielu bardzo obiecujących informatyków, naukowców, no to ciągle to jakoś nigdy nie przyniosło jakiegoś epokowego odkrycia czy też technologii. Nie wiedzieć czemu, ale no, kilka biznesów innowacyjnych było rozwijanych, a tak to wygląda z ustaleń śledczych, że można było za pośrednictwem niejasnych kontaktów na mieście i pośredników załatwić sobie, że taka dotacja przejdzie, czyli komisja ją uzna jako niezbędną.
No tutaj chodzi o konkretny program, prawda?
Tu chodzi o konkretny program, to jest szybka ścieżka, ale w toku śledztwa wyszły jeszcze dodatkowe programy wcześniejsze, które wydawano w dużym, tam wydawano pieniądze z tych programów dużo szybciej, pod wpływem czasu, tłumacząc się, że grozi nam przypadek funduszy unijnych. No i tam właśnie znaleziono ludzi, którzy nadawali się do tego, żeby wystawić ich jako tych, którzy pierwotnie byli w NCBiR-ze i zrobili sobie, tak jak to Adam Bielan mówi, taką sposób do wyprowadzania pieniędzy. Tylko że to są ludzie, którzy są w śledztwie lubelskim. Adama Bielana, tak wszystko wskazuje, wcześniej nie było w ogóle w tym śledztwie, natomiast wywołał go raport, który przygotowała Najwyższa Izba Kontroli, która wprost wskazywała, że Adam Bielan zresztą z bardzo wpływowymi wspólnikami, o których jeszcze się nie dowiedzieliśmy, a no, muszą się znaleźć w raporcie, no nieformalnie kierował NCBiR, no tym, co, w jaki sposób był prowadzony NCBiR i miał olbrzymi wpływ na Grzegorza Pudę, który był takim ministrem zupełnie mało znanym i bardzo korzystającym z pomocy Adama Bielana. I teraz to śledztwo z kolei zostało wszczęte w Warszawie. I tutaj serdecznie pozdrawiam rzecznika prokuratury okręgowej, bo pytałem go 2 tygodnie wcześniej, czy takie śledztwo jest prowadzone po tym, jak powiedział mi sam Adam Bielan, że był przesłuchiwany. No to to było tak tajne przez poufne, że generalnie prokurator zaprzeczał. No nie róbmy sobie tak następnym razem, bo to jest mało poważne. Ale no było śledztwo warszawskie. No i o czym jeszcze mało kto wie i nie wiem dokładnie, czy to jest już połączone, to jest jeszcze śledztwo, które się odbywa w Płocku. I w Płocku z kolei śledztwo dotyczy znanej i opisywanej często firmy Tekras, którą łączono mocno na siłę jednego z polityków, przeciwników Adama Bielana. Tam zarzucano mu wpływ na to, żeby przyznano dotacje. A tymczasem w śledztwie widać wyraźnie, że no, zeznają ludzie, którzy mówią o tym, że były wymuszane kontrole, mimo że trudno było jakieś specjalne rzeczy temu projektowi zarzucić. Więc to w ogóle może się skończyć wielką awanturą, bo jeżeli te śledztwa upadną, to te firmy będą mogły słusznie pewnie występować o odszkodowania. A z drugiej strony już teraz widać pewien mechanizm wyprowadzania pieniędzy, który widzi prokuratura, czyli dotacje do pewnych spółek, które później zlecają dalej różne zadania, no i potem pieniędzy nie ma. No i co nam zrobicie? Płaszcza nie ma, pieniędzy nie ma. Jest jeszcze jeden taki słodki
kąsek
w tym wszystkim, bo na razie chcę powiedzieć tak. Jadą ciężarówki z dokumentami. Pytam się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy oni będą to jakoś weryfikować i tak dalej. To oni patrzą na mnie smutnymi oczami i mówią, ale kim? Przecież to jest nie do zrobienia. I to jest prawda, bo jest tak dużo tych projektów przez te wszystkie lata, że powołanie osobnego audytu jeszcze z ludźmi zaufanymi, merytorycznymi, powiem szczerze, no mi jest trudno sobie wyobrazić taki task force, taki
zespół. Ale to co sugerujesz, że ta sprawa się nie skończy?
Nie, sugeruję, że się skończy, właśnie jest niebezpieczna, z tym, że pewnie generalnie będzie trwała jednak dość długo, jeśli chodzi o całe objęcie wszystkich podejrzanych dotacji. Natomiast nieformalne wpływy, zupełnie nieformalne, które potem są podstawą do szukania, po co ktoś wpływa, tak? Jaką ma korzyść z tego? Mhm. A takie korzyści też ci ludzie z lubelskiego śledztwa zarzucali między innymi ludziom Adama Bielana. I teraz dlaczego o tym mówię, o tych trzech różnych śledztwach? Bo trochę to tak wygląda, że nieskoordynowanie tych śledztw przez prokuraturę krajową i przez to, że prokuratorzy wciąż nie zostali do końca wymienieni, doprowadziło do tego, że prokuratorzy lubelscy zatrzymali parę osób. Jest kilka aresztów, między innymi Krzysztof B. No i te osoby teraz, będąc oskarżonymi, znaczy na razie podejrzanymi...
Mówimy cały czas o beneficjentach.
Nie, mówimy tutaj już o... Teraz mówimy o nie tylko o beneficjentach, bo tam też są beneficjenci, ale Krzysztof B. to jest dyrektor jednej ze spółek, który był wskazywany przez Towarzystwo Bielana jako ten prawdziwy macher. No ale jak on już jest zatrzymany, ma podejrzenia i siedzi w areszcie, to on może kłamać jak najęty. Ale... też mając te zarzuty, trudno mu jest być takim bardzo wiarygodnym świadkiem różnych przekrętów Towarzystwa Republikanów, czyli Adama Bielana i bratów rodzeństwa Kuchów. Więc to jest no, ciekawa historia, która może, no dla mnie osobiście, jak to oceniam, może mieć taki wymiar, który należy zbadać, czyli takiego realnego sabotażu, który... Oczywiście tutaj można mówić o realnych działaniach, ale to jest ten podstawowy problem wymiaru sprawiedliwości, który zaraz też będziemy omawiać w innej sprawie, czyli wybiórczość w stosowaniu prawa, represji, ścigania osób, które są niewygodne i odpuszczania innym powoduje, że nie ma państwa prawa, nie ma w ogóle równości wobec prawa. Jeżeli mamy jakąś grupę, na którą szukamy czegokolwiek, często jest to grupa, która coś robiła, ale jakby... skupiamy się tylko na niej, to często bocznymi drzwiami, tak mówiąc metaforycznie, mogą uciec od odpowiedzialności ci, którzy realnie rozgrywali interesy na kilkaset milionów, bo to jest kilkaset milionów i łatwe dosyć, z tego co słyszę w środowiskach białych kołnierzyków, miliony do wyjęcia w zasadzie na piękne oczy. Trochę przesadzam, ale tylko trochę.
I takich schematów, gdzie rzeczywiście koncentrujemy się na jakiejś stronie, a tak naprawdę istota rzeczy jest zupełnie gdzieś indziej, to w ostatnim czasie coraz więcej wychodzi. I też o tym porozmawiamy w drugiej części w Kontrowersji Tygodnia. Zapraszamy.
Kontrowersja Tygodnia.
I w tej części chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprawie wyjątkowo bulwersującej, ale też i wielowątkowej, na której temat też masz bardzo dużą wiedzę, przynajmniej tak mi wspominałeś przed naszym programem. Chodzi o sprawę mobbingu i molestowania w żandarmerii wojskowej. Sprawa była długo opisywana przez media, między innymi przez Onet. No i teraz, jak ustalił właśnie wspomniany portal, okazuje się, że dwie panie żołnierki, które były ofiarami tych działań, ale też sygnalistkami w całej sprawie, pani Karolina Marchlewska oraz pani Joanna Jałocha, były, no nie zgadniecie państwo, inwigilowane Pegasusem.
No, to jest bardzo, bardzo intrygująca informacja. Powiedzmy, o co chodzi tak w kilku zdaniach. Była grupa ludzi, która upatrzyła sobie kilka pań i zagięła na nie parol. Uznała, że skoro są w służbie, to powinny grzecznie wykonywać wszystkie polecenia. I właśnie chciałem powiedzieć, że dzwoniłem do Karoliny Marchlewskiej i właśnie oddzwoniła, więc może po prostu poprosimy ją o spontaniczną wypowiedź dla radia, powiemy tak. Dzień dobry, pani Karolino.
Witam.
Pani Karolino, akurat jesteśmy w studiu, powiem szczerze, na żywo, w Radiu Z, w Podejrzanych Politykach. Jest piątek wieczór, a ja próbowałem się do pani dodzwonić wiele razy i zresztą będę musiał pani opowiedzieć o jakichś dziwnych rzeczach, które mi się w związku z tym przydarzały. Ale chciałem poprosić tak na gorąco, jeżeli już rozmawiamy, jak pani się czuje z tym, że była pani ofiarą działań kolegów, którzy wyraźnie mieli no, nieczyste myśli, próbując i panią, i pani koleżankę podsłuchiwać. I też tutaj ten walor Pegasusa jako aplikacji, która pozwala na przykład włączać kamerę w przypadku no tak pięknych, nie tylko mądrych oczywiście, co wiemy, ale pięknych kobiet, które były obiektami no niekoniecznie westchnień, ale wręcz przemocy, no wydaje się być szczególnie bulwersujący. Pani Karolino, jak pani dzisiaj na to wygląda i czy ma pani satysfakcję?
Powiem tak, w momencie, kiedy odebrałam to wyzwanie, pierwsze co na usta zdały mi się słowa, niestety powszechnie uznane za wulgarne i obraźliwe. Doczekałam takiego momentu, że moja własna ojczyzna, no, krótko powiem, zniszczyła mnie, tak? Zniszczyła mi życie, zniszczyła mi zdrowie, A to wszystko można powiedzieć za pieniądze podatników. Panowie, jak widać, bardzo dobrze się bawili. Mało było tych wszystkich krzyw, które zostały mi wyrządzone. No, pochylili się nad tematem, że trzeba jeszcze użyć przysłowiowej konsoli do gier, tak?
Tak.
Wcisnąć parę przycisków, żeby, nie wiem, coś na mnie znaleźć, coś wytworzyć, zrobić ze mnie przestępcę. Myślę, że niebawem jeszcze dowiemy wielu szczegółów. Ja w 2020 roku otrzymałam pewnego maila, gdzie dostałam pewną informację, że będzie chciano ze mnie zrobić zamachowca.
Zamachowca. No to może była pani rzeczywiście terrorystką, ale też chciałem powiedzieć, bo bardzo bym zapraszał na specjalną rozmowę jeszcze pani Karolino, rozmawialiśmy o tym wcześniej nawet, więc myślę, że warto, ale bym chciał jednak ten wątek jednak podnieść, bo pani była obiektem molestowania i pani druga koleżanka, no wyraźnie byłyście nagabywane i dużo problemów zaczęło się po tym, jak no nie dałyście się wykorzystać, mówiąc szczerze, i to jest znowu intryga mężczyzn w wojsku.
Jak pan redaktor pamięta, ja przez praktycznie 7 lat musiałam udowadniać, że te historie polegają na prawdzie. Wiele osób jakby podważało autentyczność, moją wiarygodność. Wylał się na mnie hejt na Twitterze. Ujawniano moje materiały. Robiono ze mnie osobę, jaką nie byłam. Tak? Stworzono mi kilka tożsamości. I tak na dobrą sprawę nikąd pomocy. Nikąd pomocy. Nikt się nie pochylił nad tym, żeby, nie wiem, wyciągnąć rękę i pomóc takiej marchlewskiej czy takiej jałocha. To jak to każdy stwierdził, tak, że dopóki ich tego nie dotyczy, to nie ma problemu. Natomiast ja się czuję, jakbym była problemem mojej własnej ojczyzny. Dosłownie. Tego problemu trzeba się pozbyć. I niestety z przykrością stwierdzam, że za czasów PiS robiono, jak widać, wszystko, żeby, nie wiem, doprowadzić do tego, żeby mnie pozbawić wszystkiego, a nawet i życia.
Pani Karolino, bardzo dziękuję za tą spontaniczną rozmowę. Rozumiem, że zgodzi się pani jeszcze kiedyś przyjąć zaproszenie do podejrzanych polityków. No i sama pani wie, że na szczęście ludzie do końca pani nie zostawili. Szkoda, że to tyle 7 lat trwało i mam nadzieję, że pani wszystkie krzywdy zostaną wynagrodzone. Bardzo pani dziękuję, pani Karolino. Jest pani wzorową sygnalistką i zapisała się pani w historii polskiej armii. Bardzo pani za to dziękuję i namawiam też wszystkich naszych widzów i widzki, żebyście dali teraz pani Karolinie wsparcie w naszych komentarzach. Pani Karolino, pozdrawiam serdecznie tymczasem i oddzwonię jeszcze, jak tylko skończymy audycję, dobrze?
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy. Drodzy państwo, czekałem na ten telefon. Widzicie, spontaniczna odpowiedź, bo chciałem spytać panią Karolinę przede wszystkim o to, czy ja mogę komplementować jej urodę niewątpliwą. No nie udało mi się spytać, sami państwo możecie ocenić, ale jest to wyjątkowy przykład osób, które były niszczone latami, wszelkimi metodami. To, o czym pani Karolina mogłaby mówić godzinami, no doprowadzało te osoby do myśli skrajnych. Oni oczywiście o tym mało mówią, natomiast ja słyszałem zbyt wiele takich historii od osób prześladowanych. I jeszcze o jednej chciałem o sobie powiedzieć i mówię o tej osobie już chyba 15 raz, tak sobie policzyłem. I to jest major Robert Pankowski. To jest oficer z żandarmerii wojskowej, który był tą osobą, która pomogła paniom bez żadnych nacisków, po prostu przejął się ich losem i zaczął te różne...
No i też ktoś przejął się jego losem następnie.
No i tak się przejęto jego losem. Jeszcze trzeba powiedzieć, ten pan osobiście poszedł do Antoniego Macierewicza i powiedział mu o różnych nieprawidłowościach w żandarmerii wojskowej. A w następstwie, parę miesięcy później, wpadło mu między innymi Biuro Spraw Wewnętrznych Policji na klatkę, zabrało mu rzeczy, wyciągnięto go z domu jak pospolitego przestępcę. Były jeszcze potem z kolei obklejane wszystkie skrzynki pocztowe artykułami kłamliwymi z Gazety Polskiej, gdzie robiono z niego wariata, ujawniano różne, bardzo wybiórczo ujawniano informacje medyczne, co jest wyjątkowo haniebne. potrzebne. I ten człowiek, który jest już poza służbą od dłuższego czasu, któremu nic nie udowodniono, tam były bardzo odęte zarzuty, powinien być absolutnie zrehabilitowany razem z tymi paniami. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie służył Polsce w żandarmerii wojskowej, bo to był jeden z najlepszych śledczych żandarmerii, jakich kiedykolwiek ta formacja miała, i jest to po prostu fakt.
I pani Karolina Marchlewska oraz Joanna Jałocha, o których rozmawialiśmy, są w tej pierwszej grupie świadków wezwanych do prokuratury w związku ze śledztwem w sprawie Pegasusa. I co tutaj jest szczególnie istotne, nie mówimy tutaj przecież o politykach, o ważnych urzędnikach, a o dwóch żołnierkach, które zgłaszały patologię w służbie, jakąś żandarmeria wojskowa. No i jak się okazuje, narzędzia państwa uznały, że są one elementem wrogim.
No to, co powiedziała dzisiaj pani Karolina, no mam nadzieję, że będzie też kiedyś ujawnione, bo z pani Karoliny oczywiście próbowano zrobić osobę lekkich obyczajów, no generalnie taka też bardzo aktywna narracja w czasach PiS-u, czyli sama tego chciała, prowokowała, patrzyła na mnie wyuzdanie, no różne tego typu absurdy. No to jest po prostu obrzydliwe, ponieważ już wcześniej wiedzieliśmy, że włamywano się tym paniom rozmaitymi metodami w ich korespondencję i tak dalej, i tak dalej. To było bezspornie udowodnione. Zresztą też w tych sprawach między innymi zarzuty dostał zastępca szefa żandarmerii, pan pułkownik chyba, albo już generał Robert J., który został odwołany. I ta postać, myślę, że realnie powinna ponieść bardzo surowe konsekwencje, bo tutaj jest taki autentycznie obrzydliwy, samczy, seksualny podtekst, drodzy państwo. No to nie ulega żadnych wątpliwości. I teraz ci wszyscy, którzy się śmieli, że Pegasus, o, to taka jakaś tam aplikacja, niech sobie wyobrażą, że oni mieli całą korespondencję, zdjęcia, no całe życie takiej osoby. No to ja czytam kiedyś taką książkę Stephena Kinga, Wiem, czego ci potrzeba, o gościu, który czytał w myślach i potrafił rozkochać sobie każdą kobietę, będąc cynicznym graczem, bo wiedział, jak w nie uderzyć. Ja nie wiem, czy tego były typu intencje u panów, którym przyszło coś takiego do głowy, ale 76 wniosków ze strony żandarmerii o użycie Pegasusa. Ciekawe, jak wiele z nich miało podtekst taki osobisty, no i bardzo brudny.
No i te materiały, które były zbierane na wspomniane panie, no one nie zniknęły, gdzieś są. Ktoś zawsze może je w jakichś niecnych planach wykorzystać. I też, co jest tutaj ważne w tym przypadku, no to do tej pory analizowaliśmy to z takiej perspektywy, że Pegasus był narzędziem używanym przeciwko przeciwnikom politycznym. A tutaj mamy no tak naprawdę do czynienia ze zwykłymi ludźmi, ze zwykłymi
Ale
kobietami.
Ale powiedziałeś clue.
Nikt nie może czuć się w tej chwili spokojnie.
Ale powiedziałeś clue. To są zwykli ludzie, którzy zrobili niezwykłe rzeczy. Ponieważ powiedzieć w wojsku, że jest się molestowaną, to jest w zasadzie skazanie się na totalną banicję, represje, szykany. Już nie mówię, jak żołnierze traktują tego typu oskarżenia i generalnie kobiety w wojsku. Więc to, co jest zupełnie, nawet powiem, nie tyle niezwykłe, co nadzwyczajne w tych paniach i nie tylko w tych paniach, to, że one odważyły się najpierw opowiedzieć tę historię, a potem wystąpić nawet pod nazwiskiem i ponieść wszelkie konsekwencje i walczyć latami o to, żeby nie dać zrobić z siebie wariatek, przestępczyń i tak dalej, i tak dalej. One dlatego padły ofiarą działań inwigilacyjnych, że powiedziały prawdę niewygodną dla tamtej ekipy. Nie dlatego, że były podejrzane o jakiekolwiek mniej czy bardziej poważne przestępstwo. To jest cały mechanizm i system. Jeżeli jakieś patologie, przestępstwa były zgłaszane podczas rządów PiS pod kierownictwem ludzi, którzy byli nominatami PiS-u, to nie robiono wszystkiego albo nic nie robiono, żeby wyjaśnić te nieprawidłowości, tylko robiono wszystko, żeby skompromitować takie osoby, żeby nikomu potem nie przyszło do głowy powiedzieć czegoś na mnie, człowieka, za którym partia stoi murem.
Mnie ciekawi w tej sprawie jedno, skoro poprzednia władza tłumaczy się tym, że na wszystkie przecież działania operacyjne związane z Pegasusem były wydawane zgody sądu, no to jakim cudem, a właściwie wobec jakich argumentów sąd uznał, że można tutaj to oprogramowanie zastosować?
No i to jest bardzo dobre pytanie.
To pokazuje dwie rzeczy. No, albo prokuratura po prostu oszukuje sąd, przedstawiając jakieś...
Albo?
No, albo sąd po prostu podchodzi w sposób kompletnie, no, jakiś taki lekceważący do tych wniosków.
Albo, i to też trzeba powiedzieć, sąd jest taki, który jest sprzyjający władzy. No to też jest taki element, który rzadko kiedy wychodzi,
no tak, ale w sprawie pojawiało się nazwisko sędziego Tulei.
Oczywiście, i nie tylko. I
no nie sprzyjał raczej tamtej władzy.
No, no nie, no to jest jeden z tych takich sędziów nazywanych sędziami niezłomnymi. No bo przecież o jego zawieszenie i drugiego sędzia Juszczyszyna, no, rozbijało się zablokowanie KPO, bo nasz rząd, szczególnie Zbigniew Ziobro, wolał trzymać tego sędziego na uboczu, niż go przywrócić, blokując tym samym miliardy, które dopiero teraz wpłynęły do Polski, dzięki Bogu. Także, no, odpowiadając na twoje pytanie, no nie możemy udawać, że sędziowie... są w jakiejś mierze współodpowiedzialni za to. I teraz albo wyciągniemy z tego wnioski, albo będziemy mieli beznadziejne państwo, w którym takie rzeczy będą mogły się dziać. Niemniej jednak na usprawiedliwienie swoje sędziowie mają to, że po pierwsze w pewien sposób pokazali, że niezależnie czy jesteś politykiem, czy kimś innym, no to oni, jeżeli mają jakieś uzasadnienie ze strony prokuratury, która... no nigdy w takiej skali nie wprowadzała w błąd chociażby sędziów, chociaż takie sytuacje się zdarzały, no to oni nie ulegali takiej presji, a może lepiej, żebym ja nie dał Brejzom, żebym nie skierował w stosunku do Brejzów, którzy już wtedy byli znani, bo przecież Krzysztof Brejza doprowadził do spadku 12% poparcia PiSu po tym, jak ujawnił dodatkowe pensje w rządzie Szydło. I to wtedy zaczęły się działania przeciwko niemu, wtedy zaczęto go oskarżać i sędziowie są współodpowiedzialni, ale jedyne, co mają na swoje usprawiedliwienie, i to jest ważny element, to, że nie mieli w żaden sposób świadomości, czym jest Pegasus, jak jest stosowany i że on w ogóle wykracza poza wszelkie ramy prawne inwigilacji. To jest akurat fakt i tego w żaden sposób nie można obalić i nie można się
bronić. W tym konkretnym przypadku do mnie akurat taka argumentacja nie trafi.
No nie. Po prostu nie. No,
kontrola operacyjna wobec osób, wobec sygnalistek zgłaszających to, że są ofiarami molestowania, no to tutaj sąd powinien w ogóle całkowicie odwrotną logikę przyjąć.
Znaczy ja w ogóle uważam i myślę, że bardzo bym prosił, żebyście dali wyraz w komentarzach, czy uważacie, że taki pomysł jest dobry, czy nie, że każda z tych spraw już, przynajmniej tych, które już zostały wysłane do osób i stwierdzono, że no nie było podstaw do tego, żeby stosować wobec nich takie środki, powinniśmy mieć wgląd w to, jaka była procedura, która doprowadziła do ich inwigilacji. I ci sędziowie, i ci prokuratorzy, i ci żandarmi, którzy przygotowywali taki, a nie inny materiał dowodowy, no, jeżeli nie będą czyści jak łza, powinni zostać wyświetleni i przynajmniej ponieść konsekwencje służbowe, jeśli nie dalej idące. A ja osobiście uważam, że takie osoby po prostu nie powinny mieć miejsca w armii na pewno.
To prosimy państwa o wypowiedzenie się w tej sprawie i o komentarze, a my przechodzimy do ostatniej części naszego programu, no, która też będzie mocna i mocno kontrowersyjna, chociaż nazywa się inaczej, Stan Gry.
Stan Gry.
We Wrocławiu w niedzielę druga tura wyborów samorządowych. O prezydenturę w mieście walczy obecny prezydent Jacek Sutryk oraz pani Izabela Bodnar. No i słyszę takie głosy, że wrocławianie wyjątkowo nie mieli szczęścia w tych wyborach.
No tobie to łatwo mówić, bo nie jesteś wrocławianinem ani wrocławianką. Nie mówmy tak moim zdaniem, ale no wybór jest taki... No nie ma krystalicznej tam osoby żadnej, to powiedzmy szczerze.
Dyplomata.
Jacek Sutryk, już tutaj oburzałem się i pukałem w głowę, wplątał się w Kolegium Humanum, ale jest też dużo takich miejskich różnych obserwacji i podejrzeń i też faktów, które wskazują, że wokół ratusza były różne grupy interesów i teraz pytanie, na ile to było wszystko legalne, ale na pewno było... tak, etycznie wątpliwe. I też były tam takie osoby, jak, nie wiem, pani urzędniczka, która jednocześnie odpalała kamerki. No, nie jest to absolutnie wzór Sewr urzędników.
Historyczna prezydentura.
Ta. No nie chcę w to wchodzić, ale okej, okay, no tutaj odpowiedzialność Cutryka za jakąś panią, która, nie wiem, seksualnie postanowiła zarobić, jej wybór. Trochę to jest hańbiące dla urzędu. No, najgorsze, że ona to robiła w samym urzędzie, ale zostawmy to. Natomiast no, o Jacku Cutryku dużo już wiemy, bo on był murowanym faworytem i tak naprawdę powinniśmy się przyjrzeć pani Bodnar, a ja muszę.
Ponieważ... Ale przestał już nim być przecież.
No właśnie, tym bardziej muszę. Jak możecie sprawdzić, po wieczorze, w trakcie w zasadzie wieczoru wyborczego już zamieściłem tweeta, gdzie widziałem no, w zasadzie poruszoną tym wynikiem i chyba trzymającą się ze zdziwienia za głowę panią posłankę Izabelę Bodnar. I napisałem, że to jest największa zwyciężczyni. I oczywiście tak cały czas myślę i nie zmieniałem wcale mojej oceny to... co sprawdziłem i co wzbudziło we mnie bardzo mieszane emocje, a na pewno teraz siądźcie sobie i nie pijcie tej kawy albo herbaty, bo będziecie mogli się zakrztusić, jak wam przeczytam to, co możemy znaleźć w akcie oskarżenia. Został złożony akt oskarżenia w sprawie takich różnych przestępstw korupcyjno-łapówkarskich, bym powiedział, czy też korupcyjno-finansowych, tak najprościej, dotyczących męża pani Izabeli Bodnar. No i jest tak. Może najpierw, zanim przytoczę państwu, a będzie naprawdę wesoło, to powiem, co na to śledztwo mówi sama kandydatka. Kandydatka Polski 2050 to jest ważna rzecz, zupełnie zaskakująca i kandydatura, i też potencjalnie prezydentka. Już wspierana przez kolegów, ale jednak no, z kilkoma wątpliwościami, bo powiedzmy tak krótko, jej mąż między innymi prowadzi biznes związany z gospodarką odpadami i to są wielkie pieniądze. Robił też biznesy z takim panem Robertem Raczyńskim, wieloletnim prezydentem Lublina, który też w świetle różnych ujawnionych nagrań no, wychodził na takiego niezłego gracza, niekoniecznie z jasnymi układami biznesowymi, ale to tylko tytułem wstępu. Więc zacznijmy od tego. Jest taki smrodek śmieciowy wokół pani Izabeli, ale ona dziarsko mówi, zostawcie mnie, i mówi coś takiego, co będzie bardzo ważne dla tego, co przeczytam. Poszliśmy do urn, żeby skończyć z państwem PiS, które było państwem paramafijnym. Wielu przedsiębiorców tego doświadczyło. Moja rodzina i mój mąż jako przedsiębiorca, mając firmę w Lubinie, również był tego ofiarą. No i dalej mówi, jego 20-letnia firma nagle od 2018 roku zaczęła być masowo kontrolowana przez KAS, czyli Krajową Administrację Skarbową. Wiadomo, że jak wchodzi KAS, to firma może się już nie podnieść. Mój mąż wytrzymał tych kontroli aż 12. To wszystko jest prawda, pewnie, ale nie cała. To znaczy, zacznijmy od tego, że historie skarbówki, która niszczy firmy, są dość częste. Ja sam opowiadałem i czytałem historię takiej firmy z branży informatycznej, której zatrzymano nagle 23 miliony i w zasadzie musiała mimo zatrudnienia kilkudziesięciu osób i w ogóle bycia wzorcowym przedsiębiorstwem zamknąć się i dopiero po latach okazało się, że została zniszczona tą decyzją skarbową blokującą i rzekomo zarzucającą cokolwiek. I teraz ja mam to z tyłu głowy, że były takie historie skarbówkowe, które wyglądały na to, że ktoś może przyjść i zaoferować, że może jednak byśmy się jakoś tam dogadali, zrobicie coś i tych problemów nie będzie. Znam takie historie, nie wchodząc na razie w szczegóły. I teraz taką historię podobno mieliśmy, jeśli chodzi o pana Bodnara, który sam mówi, Maciej Bodnar, sam mówi, że chce występować pod nazwiskiem, ale sprawa jest kosmiczna. Bo, drodzy państwo, już tylko powiem tyle. No, zaczniemy od organizatora procederu, bo pan Maciej Bodnar nie jest tutaj jakimś super mózgiem, mastermindem przestępczym, tylko jest człowiekiem, który wedle tego, co uważa prokuratura, postanowił wykupić się z przestępczych jednak, uważam, działań, które doprowadziły do takiej zmasowanej kontroli. Mówię przestępczych, bo no, widać wyraźnie pewną nadgorliwość, więc i też oni to mówią. Załóżmy, że to są przestępcze na potrzeby jakby pokazania, co tu się stało. I on trafia na takiego pana załatwiacza. Takich panów nawet było kilku w tym programie. Taki był kuzyn Macierewicza. Polecam poprzedni odcinek. Znaczy stare odcinki, dawno temu, jeszcze za rządów PiSu, opowiadaliśmy o cwaniaczku, który mówił, że jest kuzynem Macierewicza i wyłudzał wielkie pieniądze od różnych ludzi, że wszystko tam im załatwi, kontrakt, nie wiadomo co.
Metodą na wnuczkę.
No, metodą na... No tak, w sumie na wnuczka, tak. No, różne były tam historie. I teraz tak. Był taki człowiek, Tomasz J. Powiem szczerze, że słyszałem legendy o nim już ze 2 lata temu, ale nawet nie chciało mi się wierzyć i trudno było to opisać. I ten człowiek był mi przedstawiany tak, że to jest gość, który jest znikąd, ale kupił sobie super garnitury, ekstra lunchie i podjeżdżał na różne konwektykle pisowskie, tak jakby był kimś bardzo ważnym, istotnym i no, tajemniczym. To, kto go wprowadzał, pozostaje jeszcze tajemnicą, chociaż można też między wierszami wyczytać, że mogła to być jakaś kobieta, ale prokuratura się tym specjalnie nie zajmowała. Kto dokładnie, co i jak. I to jest jeden z elementów tego, o czym mówimy często w podejrzanych politykach, że mamy śledztwo powoływania się na wpływy, a prokuratura to tak pokazuje, jakby to byli super oszuści, nie wiadomo jacy aktorzy, w ogóle prestidigatorzy, magicy i tak dalej, i tak dalej. No i takim gościem jest Tomasz J., pan z Torunia. I czytamy o organizatorze tak. Prowadzone śledztwo wyjawiło, że Tomasz, podobnie jak fikcyjna postać Nikodema Dyzny, jest osobą znikąd i człowiekiem, o którym nic nie wiadomo, ale który zrobił karierę w świecie polityki i biznesu. Potem jest zrelacjonowanie książki Kariera Nikodema Dyzmy, serio to mówię. I później jest jeszcze taka wypowiedź jego żony, pana Tomasza. Razem oni prowadzili kancelarię podatkowo jakąś tam, która nie świadczyła żadnych usług podatkowych i tak dalej, tylko wystawiała faktury na grube pieniądze. Tam prokuratura mówi o tym, że były kontrakty na wielkie sumy, a zaliczki były po kilkaset tysięcy, czyli że oni mogli podpisywać umowy na jakieś tam obsługi za miliony. Taka obsługa właśnie była usługą, która została przedstawiona Maciejowi Bodnarowi. I teraz, no, jeszcze chwileczka, dlaczego ten Tomasz J. mógł być taki uwodzący. Żona o tym mówi.
Ja się tak czuję, jakbyś mi bajkę opowiadał.
Ale to jest... Znaczy, ja naprawdę... ten
jak,
pan prokurator...
Jak zasnę, to mnie obudź.
Ten pan prokurator... Nie, nie zaśniesz na pewno. Teraz przemawia żona, która jest w tej kancelarii i tak dalej. I mówi o mężu tak. On... Pomimo braku w wykształceniu, ma niezwykły dar do przyciągania ludzi, jest w tym niezwykle inteligentny. W mojej ocenie jest to jakiś dar wrodzony, który uwodzi ludzi, zarówno kobiety w sferze obyczajowej, jak i mężczyzn w sprawach biznesowych. Kobieto w sprawach obyczajowych, proszę panią bardzo, żeby pani sama do mnie zadzwoniła, zanim ja do pani zadzwonię. A jak nie, no to zadzwonię i powiem, o kim się mówiło. I teraz tak. Bardzo piękne o tych uwodzeniach. Inspiracje są popkulturowe, drodzy państwo. I pani mówi tak. Powiem, że w pewnym momencie swojego życia jego ulubionym filmem, który oglądał jak mantrę i uczył się nawet sposobu zachowania występujących w nim aktorów, był polski serial Rancho. I postać doradcy wójta Czerepacha. On znalazł w tym filmie sposób na siebie i życie. Drodzy państwo, to jest cytat, który ja wybrałem dla was z aktu oskarżenia, który ma ponad 100 stron i pokazuje sprytnego Tomasza J., który pojawia się wszędzie. Taki krótki katalog, drodzy państwo, jego usług, które świadczył, za które mu płacono. Zgłaszały się do niego osoby, które zabiegały o awanse lub stanowiska w instytucji publicznych, NIK, CBA, NFOŚ, ministerstwa, agencje rządowe, banki, ubiegały się o funkcje w spółkach Skarbu Państwa, posiadały wobec Skarbu Państwa jego przedstawicieli trudne do wyegzekwowania należności i starały się o wsparcie finansowe od agencji rządowych czy państwowych funduszy. Mówiliśmy o NCBiR-ze, też gdzieś tam może się tego typu historie pojawiały. No i mamy takiego człowieka i teraz wszyscy sobie zadajmy pytanie. To jest akt oskarżony, który został napisany, no Sienkiewicz by się nie... Nie widziałem dawno takiego aktu oskarżenia, w sumie widziałem tylko raz chyba. To się czyta jak powieść, puenta jest piękna, no i nie za dużo tam jest polityków PiS, czyli są wszyscy inni, ale no rządził PiS, no jakby nie patrzeć. I teraz popatrzmy na sekwencję zdarzeń, ten akt oskarżenia trafia w marcu dopiero tego roku. No i co? No i co może o tym świadczyć? Dla mnie świadczy to o tym, że może to być kolejna z takich spraw, że zbieramy różne informacje o tym, o tym, kto może być naszą konkurencją. A że pan Bodnar też nie był dogadany wyraźnie z PiS-em i rzeczywiście zapłacił ponad 100 tysięcy. To też była śmieszna historia, bo najpierw pan Tomasz J. sobie, nie wiem w jaki sposób, ale wszedł do Urzędu Skarbowego, a potem wkręcał tego Macieja B., tak przynajmniej Macieja Bodnara, że rozmawia z ministrem finansów i robił to tak, że dzwoni do kogoś i gadał tak, jakby gadał z jakimś ministrem. Na przykład, i on akurat tutaj udawał, że negocjuje łapówkę, mówiąc o sprzedaży mieszkania. I metry były tą kwotą, że tam 100 metrów, no to wiadomo, że 100 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. I on tak wkręcał podobno ludzi. No ja nie wiem, jak długo można tak wkręcać ludzi i wydaje mi się, że naprawdę to jest chyba trochę niemożliwe, żeby tak dużo było takich ludzi, którzy powołują się na wpływy, a nasze super państwo, które absolutnie nie jest dziurawe, było super szczelne, przejrzyste, transparentne i działające jak naoliwiony mechanizm, mogło się zabezpieczyć przed takimi wpływami. Bo niestety z tego wygląda, że było po pierwsze zupełnie inaczej, a po drugie, drodzy państwo, no cóż, jeżeli pan prokurator sam na końcu pisze o tym, że korupcja jest strasznym problemem Polski i tak dalej i trzeba z nią walczyć i nie wskazuje w ogóle żadnych mechanizmów, które by mogły tłumaczyć, w jaki sposób ta korupcja się rozpanoszyła, no to, to się zastanawiam, czy przypadkiem, drodzy państwo, ten prokurator nie robi sobie pewnego zabezpieczenia na wypadek wyciągnięcia mu różnych spraw, które nie są tak przejrzyste.
O to co chcesz dokładnie przez to powiedzieć?
Chcę dokładnie przez to powiedzieć, że tą sprawę robi Śląski Zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej, a ten sam zrobił nagle i dopiero po wyborach Kolegium Humanum. I nie wszystkie osoby, które tam się pojawiają, moim zdaniem, są realnie zaangażowane w tę aferę. Nie wiem, czy tak jest. W przypadku Macieja B. prokuratura wskazuje dokładnie ponad 100 tysięcy, 100 kilkadziesiąt tysięcy, które przelewał dla tej kancelarii, a on sam mówi, że płacił za takie za usługi wizerunkowe, żeby tak lepiej wypadać przed innymi kontrahentami. No, prokuratura w to nie wierzy, a państwo musicie się zastanowić, czy mogło być tak, czy mogło być inaczej. Zobaczymy, natomiast na pewno no, to jest kolejna rzecz, która jednak panią Izabelę, która mówi, że nie ma specjalnie związków z biznesami męża, a ma, no, bo była prokurentką w jego firmie i tak dalej, i tak dalej. No to są wszystko rzeczy, które z jednej strony ja się cieszę, że nie są używane politycznie, bo wiem, że mogły wychodzić tam do różnych mediów, a to jest po prostu efekt mojej pracy
dziennikarskiej. Jak w ogóle Izabela Bodnar znalazła się w trzeciej drodze? No bo jest posłanką, więc rozumiem, raczej nie wzięła się z jakiegoś przypadku.
No właśnie, ja do końca powiem szczerze, nie wiem. Ona mówi, że to był sprzeciw jej przeciwko tego typu polityce między innymi. No ale no, na pewno będzie musiała stanąć wobec zarzutów, że no cóż, trochę poszła do Sejmu, żeby walczyć o dobry klimat, tak bym powiedział, do interesów swojego męża, bo ona jest między innymi w Komisji Ochrony Środowiska. Paulina Henning-Kloska jest ministrą, która też się zajmuje śmieciami. W takich sytuacjach trzeba być szalenie ostrożnym. I ja powiem jeszcze raz, ja się trochę dziwię niektórym ludziom. Nie wiem, jak to będzie do końca z panią Izabelą, ale dziwię się trochę takim ludziom, że oni myślą, że to nigdy nie wyjdzie, albo że wszystko będzie można powiedzieć, to jest wina PiS-u. Natomiast reasumując, problem polega na tym, że po 8 latach rządów i szczególnie prowadzenia prokuratury przez Zbigniewa Ziobry mamy tyle spraw, które jest szyte po prostu z niczego, że nawet akt oskarżenia, który wydaje się być bardzo spójny, logiczny i tak dalej, no musimy brać z pewną taką no, dozą sceptycyzmu, bo jeśli chodzi o polityków, to tak jak mówię, głównie się prokuratura politykami zajmowała, a nie pospolitą przestępczością, która wzrastała.
Jeśli Izabela Bodnar wygra wybory prezydenckie we Wrocławiu, to wówczas na jej miejsce do Sejmu może wejść pan Jacek Protasiewicz, były już wicewojewoda dolnośląski, no, który co prawda zadeklarował, że ma pewne problemy osobiste i zdrowotne i nie przyjmie tego mandatu.
Ja się nie śmieję z tych problemów, to żenujące było, ale
jak się...
to jak znam polityków, to jak uwierzę jak zobaczę, że nie przyjął.
Znaczy zmiana zdania w polityce jest czymś zupełnie naturalnym, więc myślę, że nie powinniśmy się przywiązywać do tej deklaracji.
Nie, no to nie mów, że zmiana zdania, bo zmiana zdania to jest zupełnie co innego, ale zmiana zdania pod wpływem możliwości osiągnięcia realnych korzyści jest takim zjawiskiem, które powinniśmy często omawiać podejrzanych politykach.
Zostało nam dosłownie kilka minut jeszcze programu, więc na koniec chciałbym poruszyć sprawę słynnej konferencji europejskiej prawicy National Conservatism w Brukseli z udziałem, uwaga, Mateusza Morawieckiego między innymi, ale także Viktora Orbana, Nigela Farage'a, to jest polityk angielski, jeden ze współautorów kampanii brexitowej.
Liderów, to trzeba powiedzieć.
Liderów.
Formacja UKIP, no on bardzo, bardzo się zaangażował.
Znaczy Brexitu, z którego bardzo w pewnym kraju na wschodzie się cieszono i do dzisiaj tam się szampany pije z tej okazji. Ale także w konferencji brał udział pan Eric Zemmour, taki francuski...
Kandydat prezydenta, który bardzo często występował w prawicowych mediach.
Skrajnie prawicowy polityk, który swego czasu też bardzo ciepło i serdecznie wypowiadał się o pewnym państwie na wschód od Polski, dużym. Był przeciwnikiem nakładania sankcji. No później oczywiście z biegiem wydarzeń troszeczkę jego stanowisko uległo zmianie, kto wie, czy nie pod wpływem pewnej koniunktury politycznej, no ale no, takie to towarzystwo, no kim jest Viktor Orban, to doskonale wiemy. No i wspomniana konferencja miała pewne problemy, aby móc obradować. Władze miasta rzucały jej rozmaite kłody pod nogi i nawet policja wkroczyła do środka w pewnym momencie.
No ale jakby to nie jest tak, że ktoś był prześladowany, tylko były pewne kontrowersje wobec też niektórych...
Znaczy skład jest kontrowersyjny.
Skład jest kontrowersyjny, to wypadałoby o tym mówić trochę osobno, bo też jakby przyjrzyjmy się tej sprawie, ona niestety będzie też paliwem dla tych wszystkich skrajnych środowisk, że tutaj uniemożliwia się im działalność polityczną. To nie jest takie proste. Tak samo mówił Rafał Ziemkiewicz, który był wydalany czy też pożegnany na lotnisku w Wielkiej Brytanii jako szerzący mowę nienawiści i tak dalej, i tak dalej. No, to są tego typu podobne reakcje w różnych sprawach. Natomiast mnie moją uwagę zwróciło, nie wiem, czy wiesz, ile kosztowały bilety na tę konferencję.
Tak, bardzo dużo widziałem.
20 tysięcy euro.
Tak.
No i to jest już taki, powiedzmy, event. Ja wiem wprawdzie, że jeden z polityków polskich, który nie miał za dużo pieniędzy na kampanię, to oferował takie kolacyjki, na które można było z nim pójść. Nie wiem, czy jest się czym chwalić i też nie byłem, no to nie będę wskazywał, ale taka szeroko była informacja. No to 20 tysięcy euro. No, prawie 100 tysięcy złotych. No to tak wygląda, jakby można było za miękki lobbying po prostu tyle zapłacić. Oczywiście nikt nikogo nie złapie za rękę, no ale no, naprawdę musisz mieć w perspektywie realną korzyść, albo chcesz pokazać, jak zebrałeś duże pieniądze, które później możesz sobie dość swobodnie wydawać.
W kontekście tej wyjściówki ciekawa jest też jeszcze jedna postać, taki bardzo wpływowy duchowny tam na liście panelistów.
A dlaczego w kontekście wyjściówki?
No ciekawe, kto sfinansował mu ten bilet.
Czy kontekst, drodzy państwo, jest taki, że ja wielokrotnie mówiłem, że jest jeden Niemiec, którego kocha polska prawica i to jest kardynał Gerhard Müller. I to jest kardynał, którego kocha też między innymi Paweł Lisicki, który pisał z nim książki, wywiady, rzeki i tak dalej. I to jest osoba nie tylko ze skrajnie konserwatywnego kościoła, ale to jest człowiek, który został... No, wywalony w zasadzie z Watykanu, z kongregacji, w dziwnych okolicznościach. Krytyk bardzo mocny obecnego papieża. Też nie chcę za bardzo mówić o nim, bo też sam krytykowałem obecnego papieża, ale nie z tych pozycji politycznych czy międzynarodowych, a z pozycji samej nauki kościelnej, takiej liberalizacji, do której dążył papież Franciszek. I Gerhard Müller jest super rozgrywającym w polskiej polityce epoki PiS. Między innymi, słuchajcie, wiem co mówię, jego list miał taką moc, list popierający dla polityków prawicy, że kiedy była walka o zmiany na czele najważniejszych spółek Skarbu Państwa, PKO i PZU, to taki list mógł przeważyć o tym, że ktoś był bezpieczny i zachował stanowisko. I to jest fakt i też potwierdzał mi to między innymi wicepremier Jarosław Gowin i parę jeszcze innych osób. On już nie jest funkcjonującym politykiem, więc mogę powiedzieć o tym, że takie zdarzenia miały miejsce. To jest człowiek, który często jest w Polsce, ma polskiego sekretarza. Coś myślę, drodzy państwo, że kiedyś zapisze się w historii polityki, a nie kościoła takimi zgłoskami, których by nie chciał.
A, czyli bardziej szanse na jakiś mandat deputowanego niż na papieża.
No, zdecydowanie jakby bardzo mocno ingeruje w politykę i jak widać w tym towarzystwie, które jednak ma taki sznyt prorosyjski, też mu świetnie...
Przynajmniej niektórzy, bardzo wyraźnie.
Tak, no ale nie ma tam jakiejś twardej kreski, jeśli lubisz Rosję, no to nie rozmawiamy z tobą. Raczej jest dość duże tłumaczenie, że przecież może niekoniecznie, że Orban jest proruski, ale też musi, no tak takie szukanie wytłumaczeń, a realnie jest to zapowiedź wojny Rosja kontra Unia Europejska, która będzie miała miejsce w sieci i będzie dużo sił w Unii Europejskiej, które pewnie będą różnymi metodami wspierane przez Kreml.
Bardzo dziękujemy. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Ja zachęcam do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do
i
łapek
komentujcie, bo ja bardzo... I też zapraszamy na naszą grupę. Ja kończę właśnie grupę na Facebooku. Skończyłem właśnie duże śledztwo. Niedługo zobaczycie efekty, więc więcej
co tydzień zapowiadasz już to śledztwo?
No, bo skończyłem dwa teraz.
A.
No, więc... Więc dwa będą w następnych kilkunastu dniach i porozmawiamy o tym szerzej.
Dziękujemy. Byli z wami Radosław Gruca
i Błażej Makarewicz.
Za kilka godzin cisza wyborcza, a my tradycyjnie słyszymy się w przyszłym tygodniu w piątek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.